Chciałbym pociągnąć jeszcze przez krótką chwilę temat Bożej dobroci i przejść do kolejnego tematu. Myślę, że w temacie Bożej dobroci jest bardzo dużo takiej pracy diabła, który chce wypaczyć nam tą kwestię. I myślę też, że bardzo często działo się tak, że Kościół pomagał w tym. I nie chodzi tylko i wyłącznie o Kościół w swojej formie średniowiecznej, choć wtedy myślę, że to wypaczenie było niesamowicie mocno pociągnięte, bo wówczas to, co przedstawiająca się jako chrześcijanie część Kościoła robiła, to tworzyli pewnego rodzaju dziwne twory, jak na przykład ludzi, którzy chodzili na kolanach na pielgrzymki, biczując się batem po plecach, w ten sposób pokazując, że jest to ich sposób na zabieganie o doświadczenie Bożej dobroci. Wyobraźmy sobie, że nasze dziecko któregoś dnia przychodzi do nas, pada na kolana, wyciąga mały bat i zaczyna się chlastać po plecach, patrząc na nas i oczekując, że będziemy szczęśliwi z tego powodu. Co byśmy pomyśleli, gdyby nasze dziecko zaczęło się chlastać batem po plecach albo, nie wiem, wyciągnęło żyletkę i zaczęło kroić sobie ręce, patrząc na nas i mówiąc, że ma nadzieję, że to nas cieszy. Jednak część Kościoła w ten sposób przedstawiała Boga jako kogoś, kto cieszy się z takich zachowań. Nie sądzę, by to dobrze chrześcijaństwu zrobiło. Biblia pokazuje niesamowitą Bożą troskę. Pokazuje to, że Bóg jest lepszy, niż moglibyśmy się po nim tego spodziewać. I dlatego musimy zawalczyć o ten obraz Boga jako najwyższego dobra. Myślę, że diabeł wykonał dużą pracę w teologii chrześcijańskiej, aby doprowadzić do tego, by obraz Bożej dobroci został wypaczony. Najskuteczniejszą metodą wypaczania obrazu Bożej dobroci było mieszanie Starego Testamentu z Nowym Testamentem i tworzenie z tego pewnej hybrydy, która opierała się na zupełnie odmiennych zasadach. Musimy zrozumieć to, że Stary Testament jest czymś, co pokazuje nam odmienne przymierze. Biblia mówi, że Nowy Testament, że w Nowym Testamencie, że w rzeczywistości, w której jesteśmy już pojednani z Chrystusem po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, żyjemy w innym przymierzu. Biblia mówi w lepszym. List do Hebrajczyków mówi, że jesteśmy w lepszym przymierzu od tego starego. Więc nie ma żadnego obowiązku, by człowiek funkcjonował w obu przymierzach naraz. List do Galacjan pokazuje, że herezją, która pojawiła się w wczesnym Kościele, było to łączenie ze sobą Starego Przymierza z Nowym Przymierzem. Stare Przymierze jest święte, doskonałe, czyste. Jest godne tego, by je przestrzegać, jeżeli człowiek nie zna Nowego Przymierza. Ale jeżeli znamy Nowe Przymierze, to nie możemy przestrzegać jednego i drugiego. Pamiętam, jak rozmawiałem z pewną kobietą, która popełniała ten problem związany z problemem galackim, z problemem tamtych zborów. Ona wybrała sobie różne fragmenty Starego Testamentu, uważając, że to, co jest w stanie wypełnić ze Starego Testamentu, powinna wypełniać jako chrześcijanka. Mnie to bardzo rozbawiło, zacząłem jej tłumaczyć, że to jest niewłaściwa droga, że Bóg tego od niej nie oczekuje. Mówię, żyj pod Nowym Przymierzem. Nie próbuj robić czegoś takiego. Bóg wyszedł naprzeciw owym moim staraniom, aby pomóc jej w zrozumieniu tego, dał jej niezwykły sen. Śniło się jej, że była na niesamowicie wąskiej kładce rozpiętej nad przepaścią i była obładowana jakimiś tobołami, w obu rękach niosła jakieś strasznie ciężkie wiadra, co do których nawet nie wiedziała, co tam się znajduje i po co to ze sobą niesie. Więc kiedy szła tą wąską kładką, doszła do miejsca, w którym kładka się kończyła w jakimś urwisku skalnym. I co się okazało? Na końcu kładki było miejsce do przejścia, do zejścia z tej kładki, które było kształtu człowieka. I ona mogła przejść przez to tylko i wyłącznie porzucając wszystko, co ze sobą niosła. Więc Bóg wyszedł naprzeciw, żeby jej pokazać to, że bierze na siebie pewne niepotrzebne ciężary i dał jej ten sen. Myślę, że wielu wierzących ludzi bierze na siebie też wiele niepotrzebnych ciężarów i bardzo często, kiedy czytamy mroczne stwierdzenia na temat Bożego sądu, na temat Bożego gniewu ze Starego Testamentu, to zaczynamy myśleć, że jako Boże dzieci, poważnie traktujące Biblię, powinniśmy odnosić to mocno do siebie. Podczas kiedy tam jest opisana rzeczywistość, która dotyczy tych, którzy żyli pod Starym Przymierzem. Stare Przymierze działało w sposób taki, że w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej pierwsze 14 wersetów mówi o błogosławieństwach, które Bóg zapewnia dla tych, którzy będą bezwzględnie przestrzegać wszystkiego, co jest napisane w Zakonie Mojżeszowym. Pozostałe kilkadziesiąt wersetów to są przekleństwa, które zostały wypowiedziane w stosunku do tych, którzy nie zdołają wypełnić wszystkiego. Więc pobożność Żydów myślących w kategoriach starotestamentowych była taka, że taki Żyd myślał, jeśli człowiekowi dobrze się wiedzie, to znaczy, że jest pobożny. Jeśli mu się źle wiedzie, to znaczy, że jest przeklęty przez Boga. Więc była to pewna koncepcja duchowa, którą Żydzi posiadali. Kiedy przyszedł Jezus, to co zaczął robić było niesamowicie obraźliwe dla ludzi wychowanych w takiej pobożności żydowskiej. Dlatego, że ci, którzy czekali na Mesjasza, myśleli, że wszystkie zasady Starego Testamentu zostaną jeszcze bardziej zradykalizowane, jeszcze bardziej umocnione. Więc ci, którym dobrze się wiedzie, dzięki ich pobożności, tym będzie się wiodło jeszcze bardziej, a ci, którym źle się wiedzie, to ci zostaną wdeptani w błoto i ich przekleństwo dopełni się i umocni i doprowadzi do ich zagłady. Kiedy przyszedł Jezus, zrobił coś zupełnie odwrotnego. Ominął tych ludzi, którzy uważali się za pobożnych i za błogosławionych i poszedł do ludzi, którzy byli pohańbieni, poszedł do prostytutek, poszedł do złodziei, poszedł do ludzi będących poza synagogami, poszedł do ludzi, którzy byli uważani za bezrozumny motłoch przez tych, którzy wiedli życie skoncentrowane na przestrzeganiu Starego Testamentu i byli mocno związani z życiem w synagogach. Więc co więcej, Jezus zaczął ich uzdrawiać, zaczął uwalniać od demonów, zaczął ich przemieniać, sprawił, że błogosławieństwo zaczęło być widoczne w życiu ludzi pohańbionych. I to w żydowskiej koncepcji tego, czego można było spodziewać się po Bogu, było czymś nie do pojęcia dla tamtych ludzi. Bo myśleli sobie, jeśli to jest od Boga, to Bóg przyjdzie nas pobłogosławić w naszych synagogach, nas za nasze pobożne życie. Przecież święty Bóg, który obiecał przekleństwo dla każdego, kto żyje niepobożnie, nie poszedłby i nie uzdrawiał prostytutki. Święty Bóg nie poszedłby i nie posłał swojego proroka, aby przyniósł pomoc dla złodziei, aby przyniósł pomoc dla tych, którzy nie są związani z synagogą, nie prowadzą pobożnego życia, takie jakie my prowadzimy. To dlatego oni okrzyknęli, że Jezus ma Belzebuba. Dlatego, że to, co Jezus robił, występowało przeciwko ich wyobrażeniom duchowym. Oni mieli takie proste podejście. Czynisz dobrze, będzie ci dobrze. Jest w twoim życiu źle, to na pewno dlatego, że nie jesteś wystarczająco pobożny. I kiedy przyszedł Jezus, złamał to. Kiedy przyszedł Jezus, on okazał troskę, litość, współczucie, miłosierdzie wobec tych, którzy na to nie zasługiwali. On był posłańcem Bożej miłości. I to było coś, co dla ludzi żyjących w takich kategoriach Starego Testamentu, oczekujących sądu, a nie łaski, było czymś, co łamało ich wyobrażenie na temat Boga. W naszej ludzkiej kalkulacji 2 razy 2 to zawsze jest... Ile?
8.
Nie, nie. Musimy się tu zgodzić, że w ludzkiej kalkulacji 2 razy 2 to zawsze jest... zawsze jest 4. Ale w Bożej kalkulacji bywa tak, że kiedy masz dwa poważne grzechy i następne dwa poważne grzechy, to wynik może wcale nie być 4. Wynik może być 0. Dlatego, że w Bożej kalkulacji jest jeszcze nieprzewidywalny czynnik, który niszczy każdą matematykę, każdy zakon, każde zasady. I to się nazywa Boża łaska. To się nazywa przebaczenie. I Chrystus przyszedł, by dać nam nowe przymierze. Chrystus przyszedł, by dać nam coś, co jest lepsze od starotestamentowego wyobrażenia na temat Boga. Jeśli przestudiujemy księgę Hioba, to jest pewna rzecz, na której może przyłapać się każdy wierzący człowiek czytający tę księgę. Jak łatwo nam zgodzić się z wypowiedziami pocieszycieli Hioba. I jak Bóg je osądza. Bóg odrzuca te wszystkie wypowiedzi, mimo że brzmią tak mądrze, tak logicznie, mimo że są takie spójne i tak bardzo podobne do tego, co na co dzień łatwo jest nam myśleć. Ale Bóg to odrzuca i mówi, żaden z was nie mówił prawdy na mój temat. Często to, co nam przychodzi do głowy na temat Boga, to często, co też wysnujemy z powierzchownego studium Biblii na temat Boga, często jest bardzo odległe od tego, jaki On jest naprawdę. Dlatego to jest ważne, żebyśmy szukali tego obrazu. I chciałbym pokazać pewną różnicę między Starym a Nowym Testamentem, między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Nie można tych dwóch przymierzy ze sobą łączyć. Stare przymierze jest Starym Przymierzem. Nowe przymierze jest Nowym Przymierzem. Żyjesz albo pod Nowym, albo pod Starym. Jeśli próbujesz żyć pod Nowym i pod Starym jednocześnie, przestudiuj list do Galacjan. Tam jest napisane, że ktokolwiek głosiłby Ewangelię odmienną od tej, która została przekazana nam, ten niech będzie przeklęty. I człowiek, który próbuje tworzyć hybrydę ze Starego i Nowego Testamentu, próbuje tworzyć miks, bierze dwie święte rzeczy, by zrobić z nich jedną nieświętą. I to jest niewłaściwe. Więc na czym polega różnica między Starym a Nowym Testamentem? Wymyśliłem kiedyś taką przypowieść, spróbuję ją opowiedzieć. Wyobraźmy sobie jakąś taką sytuację, tak żeby było naprawdę ciekawie. Przedwojenna Polska, powiedzmy lata 20. Mała żydowska sierota, dziewczynka, która biega po rynku w dużym mieście i kradnie jedzenie ze wszystkich straganów, gdzie tylko może znaleźć nieuważnego sprzedawcę. Tu rąbnie komuś jabłko, tam główkę kapusty, a dla kogoś innego śledzia z beczki. Więc utrzymuje się z tego, co ukradnie. Los wielu dzieci wielu sierot w międzywojennej Polsce tak właśnie wyglądał. Więc co robiono? Można było takie dziecko złapać, można było je stłuc, można było wezwać policję, można było próbować wybić to temu dziecku z głowy. I to jest mniej więcej to, co robi Stary Testament. Stary Testament bierze człowieka, który jest grzesznikiem i straszy go sądem. Bierze człowieka, który jest grzesznikiem i straszy go potępieniem, straszy go przekleństwem, straszy go klątwą Boga. To jest sytuacja, w której człowiek jest bardzo bezradny. Jak wygląda los grzesznika? Spójrzcie na mnie. Jestem grzesznikiem, więc kiedy grzeszę, i to jest sytuacja przed Nowym Przymierzem, kiedy grzeszę, Bóg jest przeciwko mnie. Wypowiada swoje przekleństwo przeciwko mnie. Kiedy grzeszę, diabeł jest przeciwko mnie. Jestem zwykłym, małym człowiekiem, a będąc w grzechu, Jestem osobą, która doświadcza przekleństwa ze strony Boga i nienawiści ze strony diabła. I to jest straszne. Diabeł nigdy nie jest przyjacielem grzesznika. Diabeł używa grzeszników, ale uważanie, że diabeł przyjaźni się, że demony przyjaźnią się ze swoimi sługami, jest jak myślenie, że myśliwy kocha zwierzynę, na którą poluje. Więc kiedy człowiek jest w rzeczywistości starotestamentowej, grzech powoduje, że Bóg staje się twoim wrogiem. Grzech też jest czymś, co powoduje, że diabeł, który cię nienawidzi, ma do ciebie większy przystęp, by cię niszczyć. Ale co dzieje się w Nowym Przymierzu? Wyobraźmy sobie tą dziewczynkę, którą wszyscy łapią i wszyscy tłuczą. I wyobraźmy sobie jakiegoś tłustego Żyda, takiego jak ja, który ma tam beczkę śledzi. I ta dziewczynka regularnie mu kradnie śledzia. Codziennie rano przyzwyczaił się już do tego i pomyślał, że trzeba temu zaradzić. Więc któregoś dnia czai się, udaje, że nie patrzy, ale czeka na jej skok do swojej beczki. I w odpowiednim momencie odwraca się i łapie ją. Na chwilę przed tym, zanim zdążyła wyciągnąć mu śledzia z tej beczki. I co może z nią zrobić? Może ją stłuc. Ale czy ktokolwiek, kto tłucze tą dziewczynkę, spowoduje, że ona nie będzie kradła więcej? To jest jedyny sposób, by zdobyć jakieś jedzenie. Więc bicie jej, karanie jej niczego nie zmienia. Straszenie grzesznika, by nie grzeszył, nie spowoduje, że przestanie grzeszyć. Ale wyobraźmy sobie, że ten tłusty Żyd ma trochę inne myślenie. Łapie ją i mówi, czemu to robisz, ty wredna, mała dziewczynko? Więc ona mu mówi, jak wygląda jej sytuacja. Więc zbiera w nim współczucie i mówi, słuchaj, ja mogę cię stłuc, mogę cię oddać na policję, mogę zrobić inne rzeczy, ale to niczego nie zmieni. Więc zróbmy coś innego. Od dzisiaj ty będziesz sprzedawać moje śledzie. I zatrudnia ją. Czy to coś zmienia? To wszystko w jej życiu zmienia. Wyobraźmy sobie, że ten tłusty Żyd, dzięki temu, że ma zatrudnionego pracownika, zadbał o zdrowie, zaczął biegać i robić wszystkie inne rzeczy, po jakimś czasie już nie jest tłustym Żydem. I przychodzi na swój stragan, patrzy na tą już nieco wyrośniętą dziewczynkę i mówi, wiesz co, a może byśmy się tak pobrali? Czy to coś zmienia? To wszystko zmienia w życiu tej dziewczyny. I taka jest różnica między Starym a Nowym Przymierzem. W Starym Przymierzu człowiek może doświadczać tylko sądu z powodu swojego zła. Ale w Nowym Przymierzu to, w jaki sposób Bóg leczy nas z naszego zła, nie odbywa się przez sąd i przekleństwo, ale odbywa się poprzez łaskę i poprzez zmianę naszej sytuacji. Bóg nas leczy przez miłosierdzie, poprzez przebaczenie. Wielu ludzi przyjmujących Ewangelię nie rozumie jej do końca i myśli sobie o tym w ten sposób. Bóg mi wybaczył, więc teraz muszę przestrzegać z większym zapałem tych wszystkich przykazań i wszelkich zasad. Nie. Bóg ci wybaczył i Bóg zmienia zasady dotyczące twojego życia. Biblia mówi o tym, że w Chrystusie dostępujemy usynowienia, jesteśmy adoptowani. Więc jeśli ktoś z was czytał tą starą książkę Ben-Hur, jest tam opis, jak to się odbywało w Imperium Rzymskim. W Imperium Rzymskim wielu właścicieli niewolników wyzwalało tych niewolników. Jeśli ktoś został wyzwolony, stawał się wyzwoleńcem, to zmieniało całkowicie pozycję takiego człowieka. Jego dawny pan, nawet gdyby się na niego rozzłościł, już nie może go wychłostać tak jak wtedy, kiedy był jego niewolnikiem. Następuje zmiana zasad. Ale czasami ta zmiana zasad szła znacznie dalej. Czasami taki władca dochodził do wniosku, że ten mój niewolnik jest najbardziej troszczącym się o mnie człowiekiem na świecie. Chcę, aby był wolny, ale chcę czegoś więcej dla niego. Adoptuję go. Adoptowano dorosłych ludzi. Przeprowadzano proces adopcji. Wtedy człowiek, ten władca, obdarowywał niewolnika swoim nazwiskiem i podnosił go do pozycji swojego dziecka i swojego dziedzica. I wtedy nagle się okazywało, że ktoś, kto jednego dnia jest niewolnikiem, drugiego dnia jest władcą w tej posiadłości. I wiemy, że jeśli niewolnik jest nieposłuszny, to niewolników chłostano, niewolników karano. Względem niewolników była określona procedura, w jaki sposób wymuszano na nich posłuszeństwo. Ale czy robiono by wobec byłego niewolnika, który został synem, za takie same nieposłuszeństwo to samo, co wobec niewolnika? Nie. Dlatego, że nastąpiła zmiana zasad. Kiedy niewolnik, przechodząc przez hol w swojej nieporadności, stłucze stojącą tam wazę, niewolnika trzeba wychłostać. Gdy zrobi to syn, nie wypadałoby go wychłostać. Nie wypadało traktować dziecka tak samo jak niewolnika. Więc jest zmiana zasad. Wszyscy mają tego samego zwierzchnika, tego samego pana, powiedzmy, ale łączy ich inny rodzaj relacji. Stary Testament to jest przymierze między człowiekiem a Bożymi niewolnikami, a Nowy Testament to jest przymierze między Bogiem a Bożymi dziećmi. Więc odnoszenie zasad życia niewolniczego do życia w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, jest rzeczą niewłaściwą. Stary Testament pokazuje, że kiedy naród żydowski jako niewolnicy wyszedł z Egiptu i znalazł się na pustyni, to wielkim problemem owych byłych niewolników było to, że choć sami wyszli z Egiptu, to Egipt został w nich. Nie zachowywali się jak osoby, które są świadome zmiany swojej pozycji. Wyobraźmy to sobie przez krótką chwilę. Jesteś niewolnikiem w Egipcie. Chłostają cię, zabierają twoje dzieci i wrzucają do Nilu. Twoje życie jest warte tyle, co życie kozy. Jesteś źle traktowany. Biją ciebie, zmuszają cię do pracy, robią straszne rzeczy w stosunku do ciebie. I nagle pojawia się starszy pan z wielką brodą i mówi: Wszechmogący Bóg wysłał mnie, aby was wyzwolić. I patrzysz, a ten wszechmogący Bóg zsyła potężne plagi na Egipt. Patrzysz, ten Bóg ujął się za tobą, za niewolnikiem. I zaczął chłostać twoich panów, którzy ciebie chłostali. I ta chłosta przyszła z nieba. I Bóg zamienił im Nil w krew. Zesłał ciemność na ich królestwo. Sprawił, że żaba wskoczyła do pucharu Faraona. Ten Bóg sprawił, że wszystko w Egipcie się zmieniło i ten Bóg wyprowadza ciebie z Egiptu, abyś już nie był niewolnikiem ludzi. I co się dzieje? Nie ma jedzenia. Nie ma wody. Jakie było rozwiązanie na każdy problem? Ukamienować Mojżesza. Mojżesz przeżył 40 lat na pustyni tylko dlatego, że na pustyni trudno znaleźć kamienie. I oni nie zachowywali się jak wybawieni przez Boga. Oni zachowywali się jak ofiary Mojżesza. Ich myślenie się nie zmieniło. I oni żyli Egiptem, będąc już poza Egiptem. I problem polega na tym, że wielu ludzi chcących żyć w Nowym Przymierzu, wybawionych od gniewu Bożego, próbuje żyć w tym Nowym Przymierzu zasadami Starego Przymierza. Więc ciągle postrzegamy Boga w niewłaściwy sposób i często godzimy się z tym, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest coś, co nas krzywdzi i coś, co nas okrada. Zajmowałem się wieloma różnymi ludźmi z wieloma najpotworniejszymi problemami. Jedne z najtrudniejszych problemów to to, gdy ludzie są ofiarami pedofilii w dzieciństwie i później dożywają dorosłości, nikomu nigdy o tym nie mówiąc. Byłem pierwszą osobą, dla której o swoich problemach powiedziało wielu, wielu ludzi już jako dorosłe osoby. Ale chciałbym, abyśmy sobie to wyobrazili, dlatego że to jest najbardziej czytelny obraz tego, co diabeł próbuje robić Bożym dzieciom. Wyobraźmy sobie takiego pedofila, który przychodzi do piaskownicy. Wyciąga z tej piaskownicy dziecko i mówi: twoja mama mnie tu przysłała. Później w jakimś ciemnym miejscu mówi: w związku z tym, że byłeś, czy że byłaś niegrzeczna, twoja mama kazała mi ciebie ukarać. Dzieją się później straszne rzeczy, a na koniec ów człowiek mówi: no, to teraz bądź grzeczny, czy bądź grzeczna, jak kiedykolwiek będziesz niegrzeczny, czy niegrzeczna, albo jak kiedykolwiek będziesz o tym mówić, to będę musiał przyjść po raz kolejny. Więc dziecko wraca do domu z przekonaniem, że to, co go spotkało, było czymś, co wymyśliła jego mama. Bo dorosły człowiek temu dziecku to powiedział. Mama może nic o tym nie wiedzieć i może się nigdy o tym nie dowiedzieć, ale widzi, że zachowanie dziecka się zmienia. Dlatego, że ten człowiek zamiast tylko skrzywdzić to dziecko, zrobił coś jeszcze gorszego. Na trwałe zniszczył obraz jego mamy czy jego taty. I to jest to, co robi diabeł. Przychodzi, krzywdzi cię, później siada ci na ramieniu i głosem dostojnego teologa mówi: ciekawe, czego Bóg chce ciebie przez to nauczyć. Albo mówi: ciekawe, za co Bóg ciebie karze. Dobrze wiesz, za co Bóg ciebie karze. Kojarzycie to? Zdarzyło się coś takiego w twoim życiu? Spotykacie straszne nieszczęście, szukasz pociechy u Boga i nagle wtrąca się jakiś głos, który daje ci do zrozumienia, że tak naprawdę to, co ciebie spotyka, to Bóg wymyślił. Ciekawe, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Rozumiecie, o co chodzi? To robi diabeł. On chce wypaczyć nasz obraz Boga, bo jeśli uznamy, że zło, które spotyka nas w naszym życiu, pochodzi od Boga, to jak będziemy zabiegać u Niego o dobro? Jak będziemy pielęgnować obraz Jego dobroci? Jak będziemy szukać Jego troski? Jak będziemy szukać Jego miłości? Jak będziemy mogli szczerze ją głosić innym, jeśli pozwolimy sobie na to, żeby diabeł nam wypaczył obraz tego, jaki jest Bóg naprawdę? Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, z którymi musi się zmierzyć człowiek, jeżeli chce być naprawdę wolny w poszukiwaniu Boga. W liście Jakuba jest coś, co musi być prawdą. Coś, w co wierzę. Coś, co daje mi do myślenia w kwestii wszystkich tych dziwnych pomysłów dotyczących tego, że każda rzecz, która mnie spotyka w życiu, miałaby pochodzić od Boga. List Jakuba nie podtrzymuje takiej koncepcji. Tu jest napisane, pierwszy rozdział, 16 werset. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. To jest ciekawe. Tu nie jest napisane, że wszystko, co spotyka nas w naszym życiu, pochodzi od Boga. Tu jest napisane, że wszystko, co jest doskonałe, wszystko, co jest dobre, pochodzi od Ojca Światłości. I jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie człowiek musi w swoim życiu zrobić, jaką wierzący człowiek musi zrobić, to dojść do prostego dziecięcego sformułowania. Bóg jest dobry dla mnie. A wszelkie zło, które... które mnie dotyka, dotyka mnie nie z woli Boga, ale jest rezultatem życia w złym świecie i rezultatem tego, że diabeł mnie atakuje. Myślę, że dla mnie dzisiaj byłoby straszne, gdybym miał przyjąć taki obraz Boga, że Bóg jest dla mnie gorszy niż ja dla swojego dziecka. Nie uwierzyłbym w to. Od razu bym to odrzucił jako kłamstwo diabła. Ale kiedyś, kiedy spotykały mnie rzeczy złe, pierwszy mój odruch to była złość na Boga. Jak gdyby On był tego winien. Moje serce robiło to, czego chciał diabeł. Obwiniałem Boga za rzeczy, z którymi Bóg nie miał nic wspólnego. Dlatego walka o właściwy obraz Boga jest podstawą do tego, by nauczyć się ufać w niezachwiany sposób, wierzyć w Jego bezgraniczną dobroć, bezgraniczne miłosierdzie, w Jego troskę, w Jego miłość. By wierzyć w to, musimy sobie to wytłumaczyć, zrozumieć, oddzielić pewne kłamstwa, w które mogliśmy uwierzyć, od prawdy, która jest w Bożym Słowie. I potrzebujemy to zrobić. Kolejna rzecz, kolejny temat, którego chcę się podjąć, jest strasznie ważny dla zrozumienia całej prawdy dotyczącej takiego ponadnaturalnego doświadczenia Boga. Mówiliśmy trochę o wierze, mówiliśmy trochę o Bożej dobroci. Nie wyczerpiemy wszystkich tematów, które powinniśmy poruszyć, ale teraz chciałbym powiedzieć trochę na temat słuchania głosu Ducha Świętego. Wierzę w to, że Duch Święty przemawia do każdego Bożego dziecka. Oczywiście zetknąłem się z ludźmi, którzy powiedzieli mi, że nigdy nie słyszeli, żeby Duch Święty do nich mówił coś osobiście. Ale przez cały czas wierzę w to, że Bóg przemawia do każdego swojego dziecka. Po prostu niektóre Boże dzieci go nie słyszą. To, że ktoś jest głuchy, to wcale nie znaczy, że dźwięki nie istnieją. Bóg przemawia do każdego swojego dziecka. I jednym z ważnych zadań w naszym życiu jest to, abyśmy uczyli się uwrażliwiać na głos Ducha Świętego. Duch Święty przemawia do naszych serc i możemy ten głos usłyszeć i zrozumieć. Możemy też usłyszeć ten głos i go nie zrozumieć. Możemy też usłyszeć Boga i mieć to przez cały czas wplątane w cały hałas wszystkich naszych myśli i różnych wrażeń, które przeżywamy, i nie rozpoznać tego. Ale zauważcie, że wielu z nas znalazło się nie raz, nie dwa w sytuacji, w której mogliśmy powiedzieć: ja tak od dawna przeczuwałem, że coś takiego się stanie. Dlaczego nic z tym nie zrobiłem? Zdarzyło się coś takiego? Chyba Bóg nas przestrzegał. Ale nie byliśmy wrażliwi, żeby wyłuszczyć to i odpowiedzieć sobie na to, co to jest za wrażenie, co to jest za myśl, skąd to pochodzi, żeby to zbadać. Nie byliśmy wrażliwi, żeby skupić się na tym procesie, który zachodził gdzieś w naszym wnętrzu, więc zarejestrowaliśmy, że coś miało miejsce, ale nie otoczyliśmy tego właściwą uwagą, więc to po prostu przebrnęło. Czy zdarzyło się nam, że byliśmy ostrzeżeni w jakiejś sytuacji w gwałtowny, niespodziewany sposób? Typu robisz krok na ulicę, jedzie samochód i nagle coś w tobie woła: zatrzymaj się, mimo że ty tego samochodu nie widzisz. Zdarzyło się coś takiego wam? Usłyszeliście głos Ducha Świętego. Opowiem o pewnym wydarzeniu. Jechałem z Chełma, ze zboru, który wtedy prowadził Mirek Kulec, i była tak gęsta mgła, że praktycznie nie było widać drogi. Ale miałem GPS-a. I w GPS-ie widziałem, że droga jest prosta. Więc widząc wykres drogi w GPS-ie, wiedziałem, że nie muszę się tutaj spodziewać żadnego zakrętu, żadnego skrzyżowania. Było tak późno w nocy, że już nic nie jeździło, więc jechałem kierując się bardziej obrazkiem na GPS-ie niż tym, co mogłem widzieć, bo niewiele mogłem widzieć. Mgła była naprawdę tak gęsta, że widoczność była rzędu kilku metrów przed maską. I w którymś momencie usłyszałem tak bardzo głośno, jak gdyby ktoś krzyknął w tym pustym samochodzie, w którym siedziałem. Tylko ja tam byłem. Ale nagle to było jak krzyk. Hamuj! Więc od razu zahamowałem, nie zastanawiając się nad irracjonalnością tego wydarzenia. Zahamowałem. Miałem mapę w GPS-ie, która była stara. W międzyczasie zrobiono tam rondo. I nie było tego ronda na tym obrazku. Jak zahamowałem i ruszyłem, po chwili okazało się, że byłem na kilka metrów przed tym, bym uderzył prosto w tą środkową część owego ronda, gdybym nie zareagował na to. Słyszymy Ducha Świętego. Myślę, że podobne sytuacje również wam się przydarzały. Nie widziałem tego. Nie zahamowałem dlatego, że zauważyłem coś niepokojącego. Jeśli chodzi o moje informacje, wiedziałem, że mogę jechać prosto. Jeśli stajemy się wrażliwi na głos Ducha Świętego, jesteśmy w stanie skorzystać z takich informacji, jesteśmy w stanie skorzystać z Bożego głosu, ale jeśli nie uczymy się uwrażliwiać na głos Ducha Świętego, będziemy rozmijali się z okazywaną nam przez Boga troską i łaską. I może to spowodować różne konsekwencje. Jeśli będziemy słuchali głosu Ducha Świętego, doświadczymy wielu nagród. Doświadczymy wielu cudów w naszym życiu. Tak naprawdę kluczem otwierającym drogę do życia pośród znaków i cudów jest umiejętność słuchania głosu Ducha Świętego. Powiem o pewnym wydarzeniu. Człowiek, do którego podeszłem podczas jednego z koncertów, rozdawałem ulotki. Poszedłem na koncert reggae, rozdawałem ulotki, zrobiłem taką sprytną ulotkę. Tu jest jej starsza wersja, akurat mam za okładką w Biblii. To jest ulotka ewangelizacyjna. Liść trawy, super promocja. I wiecie, na koncertach rockowych wszyscy tą ulotkę wyrywali mi z rąk. Każdy chciał ją przeczytać. Byli przekonani, że jest tam jakaś historia związana z legalizacją palenia trawy czy jakieś inne tym podobne rzeczy. To jest podstęp. Jezus mówił, bądźcie niewinni jak żmije. Nie. Mówił na odwrót. Bądźcie niewinni jak gołębice i sprytni jak żmije. Więc ja wymyśliłem coś takiego. Miałem ulotkę, gdzie był liść trawy, napis super promocja i rozdawałem ją na koncercie reggae. Więc wszyscy ludzie wyrywali sobie ją z rąk i każdy chciał przeczytać, a w środku jest historia ewangelizacyjna. Podeszłem do pewnego człowieka, który był na tym koncercie, był o kulach, miał długą brodę i twarz, która wyglądała jak reklama depresji. Więc kiedy wyciągnąłem ulotkę w jego stronę, on ją wziął, zrobił z niej samolocik i rzucił nią we mnie. Tak wyglądało nasze spotkanie, ale naprawdę otaczała go bardzo, bardzo mroczna atmosfera. Jednak następnego dnia po tym koncercie ów człowiek przyszedł na nabożeństwo. Okazało się, że inni jego znajomi wzięli te ulotki ode mnie. Była tam informacja o naszych nabożeństwach i oni postanowili przyjść, wzięli go ze sobą. Głosiłem Ewangelię. Wszystkie osoby, które przyszły z zewnątrz, a było tam chyba z 6 osób, oddały życie Chrystusowi. Na koniec ten człowiek o kulach. Płakał, bardzo przeżywał to wszystko, co usłyszał. To go mocno dotknęło. Następnego dnia, poprzedniego dnia wydawało mi się, że musi mieć 40 kilka lat, ale tego dnia, kiedy przyszedł na to spotkanie, zrozumiałem, że on ma zaledwie 20 kilka lat. On miał tak wielkiego doła, tak poważną depresję, że to go strasznie postarzało. A dodatkowo poprzedniego dnia był totalnie naćpany i to też wpływało na jego wygląd. Nawrócił się, oddał życie Chrystusowi w bardzo konkretny sposób. 2 dni później siedział u mnie przy ognisku. Kiedy z nim rozmawiałem, pytałem, dlaczego chodzi z kulami. Okazało się, że zgniła mu chrząstka w kolanie. Więc lekarz, żeby nie wdało się zakażenie, musiał rozciąć kolano i wyrzucić tą chrząstkę, a jego kolano miało zostać na zawsze sztywne. Więc to był młody chłopak. I był, miał totalnego doła, bo zrozumiał, że będzie niepełnosprawny. Zrozumiał, że wiele rzeczy, które w życiu normalnie powinny go spotkać, ominą go. Z tego powodu był bardzo zdołowany, dużo pił i ćpał, co jeszcze bardziej pogarszało stan jego nogi. Ale w 2 dni po swoim nawróceniu siedział ze mną przy ognisku i powiedział: słuchaj, kiedy wróciłem po tej modlitwie w niedzielę z tego nabożeństwa, położyłem się w domu, zasnąłem i śnił mi się przedziwny sen. Śniło mi się, że ktoś zabrał mnie do wody. Stałem w wodzie po pas i ten ktoś mnie zanurzył w tej wodzie, a później wynurzył. I później okazało się, że świat całkowicie się zmienił. Wcześniej wszystko było czarne i mroczne, a po wynurzeniu wszystko było kolorowe. Ktoś siedzący obok do tego świeżo nawróconego człowieka powiedział: chyba twój chrzest ci się śnił. A on zapytał: a co to jest chrzest? Obudził w ten sposób we mnie gadułę. Zacząłem więc wszystko mu tłumaczyć kawałek po kawałku. I ten chłopak zrobił coś, czego się nie spodziewałem. Po kilku minutach tego, co mówiłem, powiedział: ochrzcij mnie teraz. Oczywiście ja nie robię takich rzeczy i ja mam zasady. Człowiek musi zostać przygotowany do chrztu. Musi wiedzieć, o co chodzi. Nie dzieje się tak, że człowiek jednego dnia się nawraca, a 2 dni później jest chrzczony. Musi rozumieć, o co chodzi. Takie jest moje przekonanie. Więc postanowiłem mu to powiedzieć. Nabrałem powietrza i usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: ochrzcij go. Skuliłem się, powiedziałem: Boże, pod warunkiem, że nikomu nie powiesz. Nie, nie, ale mniej więcej takie odczucia miałem. Nie chciałem tego zrobić, ale wiedziałem, że to Duch Święty do mnie przemówił. Była 11 w nocy. Powiedziałem: dobra. Wstaliśmy, poszliśmy do jeziora, przeszliśmy między pijanymi turystami, weszliśmy do jeziora, ochrzciłem go i w momencie, kiedy go zanurzyłem, Bóg dokonał cudu twórczego. Jego chrząstka w kolanie została całkowicie stworzona w jednym momencie. Całkowicie zdrowa. Wybiegł z wody i zaczął skakać na tej nodze. On nie mógł jej zginać. Opieranie się na niej sprawiało mu straszny ból. Kiedy znalazł się u lekarza, który wycinał mu tą chrząstkę, lekarz ją obejrzał i powiedział: to jest niewytłumaczalne, ale to, co mogę panu powiedzieć, to to, że ma pan 2 zdrowe kolana, z tą różnicą, że w tym kolanie, gdzie trzeba było wycinać tą chrząstkę, jest teraz chrząstka, która nie ma żadnych oznak zużycia. Podczas gdy w tym kolanie, które jest zdrowe, jest chrząstka, która ma oznaki zużycia, tak jak na wiek wypada. Bóg dokonał cudu twórczego. Jak myślicie, czy to by się stało, gdybym nie posłuchał głosu Ducha Świętego? Bóg mówi do wielu z nas, ale musimy nauczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Wiele cudów wydarzyłoby się w naszym życiu, gdybyśmy z wrażliwością zaczęli go słuchać. Kolejna rzecz, kolejny pewien przykład. Młody chłopak, ówczas młody chłopak, teraz już tak, no jest już cokolwiek przeterminowaną młodzieżą, ale działo się to wiele lat temu. Szedł przez Poznań i w którymś momencie Bóg do niego przemówił: podejdź do tego człowieka przy fontannie. Więc podszedł do niego i zobaczył, że ów człowiek, do którego Bóg go skierował, jest totalnie naćpany. Więc nie był w stanie za bardzo rozmawiać. Ale usiadł obok niego i próbował cokolwiek nawiązać rozmowę. Się pyta: skąd jesteś? Mówi: z Rzeszowa. Mówi: o, to tak jak ja. Więc dwóch rzeszowian spotkało się w taki sposób. Rozmawiali przez chwilę, rozmowa się nie kleiła z powodu stanu tego naćpanego człowieka. I ów chłopak wyciągnął z kieszeni kasetę z moim świadectwem światodlotów, wyciągnął też tą ulotkę, którą wam przed chwilą pokazywałem, zostawił swój numer telefonu, dał to dla niego i powiedział: słuchaj, jak przetrzeźwiejesz, będziesz, przesłuchasz, przeczytasz to, będziesz chciał pogadać, to zadzwoń do mnie. Ten chłopak wytrzeźwiał, przesłuchał, przeczytał, nawrócił się, zadzwonił do owego chłopaka, nawiązał się kontakt, wymienili się telefonami i ów chłopak pojechał do Rzeszowa. Poszedł do swojej koleżanki i powiedział: niesamowita rzecz mi się wydarzyła. Dostałem od takiego nawiedzonego gościa kasetę i ulotkę. chodź to przesłuchamy razem. Przesłuchali, ona się nawróciła, więc poszli do następnego znajomego i następna osoba, i następna, i następna, i następna. I w ten sposób powstał tam zbór. Powstała wspólnota z jednej kasety, jednej ulotki, którą Bóg powiedział dla człowieka, który był w stanie go usłyszeć w Poznaniu, podejdź do tego naćpanego gościa. Zrobił to. Wiemy, że założenie zboru w Polsce to jest wielki wysiłek. Kilka lat temu miałem okazję pierwszy raz głosić w tym zborze, który powstał dzięki temu, że Konrad kiedyś w Poznaniu usłyszał głos Ducha Świętego, który powiedział, podejdź do tego człowieka. I dzisiaj istnieje tam zbór, do którego chodzi kilkadziesiąt osób. Wiemy, że założenie zboru wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem, szczególnie w Polsce. W Polsce jest to trudniejsze niż w krajach arabskich, gdzie chrześcijaństwo jest karane śmiercią. I to nie jest żart, to jest prawda. W Polsce powstaje mniej kościołów niż w krajach, w których chrześcijaństwo jest karane śmiercią. I Bóg poprzez posłuszeństwo tego człowieka coś spowodował. Coś się wydarzyło. Jeden z rzeszowskich kościołów to kościół, który powstał właśnie w taki sposób. Jeśli słuchamy głosu Ducha Świętego, nasze drobne posłuszeństwo może wyzwolić niezwykłe działanie. Jeśli słuchamy głosu Ducha Świętego, mogą dziać się naprawdę niesamowite rzeczy. Chciałbym jeszcze jedno świadectwo dorzucić do tego. W 2012 roku miała miejsce taka sytuacja. Jak widzicie, jestem osobą, która podróżuje, działam w różnych kościołach, działam sporo w szkołach, w różnych miejscach. Moje życie od 2001 roku to ciągła podróż. I mam do tego dosyć rozsądne podejście. Muszę mieć to zaplanowane, nie robię rzeczy zbyt spontanicznie. Jeśli się do czegoś zobowiązuję, dotrzymuję terminów. Pojawiło się kolejne zaproszenie z zagranicy, tym razem ze Stanów. Człowiek powiedział, że jeśli mógłbym przyjechać na 2 tygodnie, to zaplanuję działania przez te 2 tygodnie w różnych polonijnych ośrodkach i instytucjach, w różnych kościołach, więc było tam Chicago, był Nowy Jork, był New Jersey bodajże. Kilka miast, w których miałem mieć dużą ilość spotkań. W polskich domach kultury, w różnych polskich szkołach, w polskich kościołach, w organizacjach tak kościelnych, jak i pozakościelnych. Ustawili z trudem 2 tygodnie napięty grafik działań. Ja musiałem dopełnić wszystkich formalności i spotkać się z konsulem w związku z tym, że to było zaproszenie służbowe. Nie trzeba było się martwić o to, czy wiza zostanie przyznana, czy nie. Trzeba było dopełnić tylko całej procedury. Podniosłem telefon i Bóg do mnie przemówił. Nie dlatego, że jest zatrudniony w ambasadzie amerykańskiej, ale kiedy podniosłem telefon i zacząłem wykręcać numer, Bóg do mnie przemówił i powiedział, nie jedź. Odłożyłem telefon, zacząłem zastanawiać się, o co chodzi. Pomyślałem, to Bóg, czy to nie Bóg? Nie wiem. Może zostawię to na dzień albo dwa i załatwię to innego dnia. Więc po kilku dniach znowu podniosłem telefon, znowu zacząłem wybierać numer i znowu słyszę, nie jedź, nie teraz. Przed moimi oczyma pojawił się obrazek, taki apokaliptyczny. Totalne zniszczenia, zalane ulice, jakieś inne dziwne rzeczy. Myślę sobie, jakieś nawiedzone rzeczy mi się przytrafiają. Co to jest? Myślę, nie, dobra. Jeśli to Bóg do mnie mówi, to nie pojadę. Skontaktowałem się z tymi ludźmi i myślę sobie, jak ja mam to im powiedzieć? Oni z wielkim trudem ustawili 2 tygodnie spotkań, poświęcili bardzo dużo czasu, żeby to wszystko zorganizować, a ja mam im powiedzieć, że mam takie wrażenie, że nie powinienem jechać? To głupie. Okazało się, że u nas i w tym samym czasie to miało miejsce, Okazało się, że jedna z dziewczyn u nas we wspólnocie, która była w ciąży, ma patologiczną ciążę. Okazało się, że jej dziecko nie ma mózgu, że jest totalnie zdeformowane. Lekarze tego nie zauważyli na wcześniejszych badaniach, kiedy płód był już bardzo rozwinięty, dopiero zorientowali się, co się dzieje. Powiedzieli, że to dziecko nie ma szans na życie. Owa dziewczyna powiedziała, że mimo wszystko nie zamierza przerwać ciąży i że urodzi to dziecko normalnie. Termin wypadał w tym czasie, kiedy ja miałem być tam w Stanach. I pomyślałem sobie, dzięki Ci Boże, nie wyobrażam sobie, jakby to było, gdybym ja był tam, a oni tutaj musieli to przechodzić sami. Byłem z nimi w szpitalu. Kiedy urodziło się dziecko, okazało się, że pomimo tego, że to było kompletnie niezrozumiałe i niewykonalne, żyło jeszcze przez 7 godzin. Zmarło, później musiałem zająć się pogrzebem, musiałem się zająć tym małżeństwem i byłem naprawdę wdzięczny Bogu za to, że mnie zatrzymał. Ale jakiś czas później znowu skontaktowałem się z osobami, które ustawiały te spotkania w Stanach i Marek do mnie mówi, nie wyobrażasz sobie, jakie to dla nas świadectwo, że ty nie przyjechałeś. Ja mówię, dlaczego? On mówi, jak to, telewizji nie oglądasz? Mówię, a co się stało? Nie Katrina, inny huragan. W tych trzech miastach, w tym czasie, kiedy miałem być, przeszedł potworny huragan, powodując totalne zniszczenia. Gdybym tam pojechał, nie miałyby miejsca żadne z tych spotkań. Byłbym tylko świadkiem zniszczeń tego huraganu i czekałbym 2 tygodnie albo dłużej na możliwość powrotu do domu, wiedząc, że Duch Święty do mnie przemówił, że mam nie jechać i że zostawiam tą rodzinę w takiej sytuacji. Duch Święty mówi do nas. On mówi do nas. Jeśli jesteś narodzony na nowo, Duch Święty mówi do ciebie, ale kwestia jest tego, czy my go słuchamy. Czy wsłuchujemy się w to, co Duch Święty do nas mówi. 7 listów w Księdze Apokalipsy zaczyna się od słów: kto ma ucho, niech słyszy. Tam jest liczba pojedyncza. U nas jest to tak ładnie, zgrabnie ujęte, że kto ma uszy, niech słucha. Ale tam jest napisane, kto ma ucho. Jeśli masz chociaż jedno ucho, które jest zdolne usłyszeć, to słuchaj. Chrystus, pisząc, dyktując listy do 7 kościołów, zaczyna je wszystkie od stwierdzenia, że musimy nasłuchiwać, musimy słuchać. To jest nasze zadanie. Każdego kościoła, w każdym wieku, w każdym czasie musisz słuchać. Jeśli chcesz współpracować z Bogiem, musisz zająć się słuchaniem. Nasze życie modlitewne często jest takie bardzo ograniczone. Mamy wiele do powiedzenia do Boga, ale nie przychodzi nam nawet do głowy, żeby poświęcić czas na słuchanie. Spotkania modlitewne u nas w kościele polegają na tym, że się modlimy. My jesteśmy szaleni. Modlimy się bardzo dużo, modlimy się głośno, modlimy się z bardzo dużym zaangażowaniem. Ale później jest czas, że milkniemy. Jesteśmy pełni czci wobec Boga i słuchamy. I Bóg do nas mówi. I każde Boże dziecko musi nauczyć się słuchać. Jeżeli w naszym życiu modlitewnym będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na mówieniu do Boga, będziemy jak gadatliwa żona, której nie da się nic powiedzieć i która niczego nie słyszy, co ty do niej mówisz. Nie chciałbym obrazić żadnej pani, ale czasami tak bywa, że człowiek gada, nadaje, nieustannie nadaje i nic do niego nie dociera i nie przyjmuje żadnej informacji, a Bóg chce do nas mówić. I Bóg nas wzywa do tego, abyśmy słuchali. Jeśli zaczynamy słuchać głosu Ducha Świętego, widzimy, że Bóg naprawdę chce mieć wpływ na nasze życie, że zaczyna do nas mówić. I Bóg może do ciebie powiedzieć. Bóg może powiedzieć do ciebie na ulicy, kiedy widzisz jakąś utykającą osobę, byś podszedł do niej i zapytał. Boli. Boli. I zapytał, a może pomodlić się o panią? A, to jak pan taki pobożny, to niech się pan tam modli, jak tam pan chce. Oczywiście ta osoba myśli, że jak wrócisz do domu albo pójdziesz do kościoła. No dobrze, to ja się pomodlę teraz o panią. Jak to teraz? Klękasz, dotykasz jej kolana, modlisz się po chwili. Kobieta zaczyna machać nogą, mówi: czary. I później chce usłyszeć, co masz do powiedzenia na temat Chrystusa. Dlatego, że kiedy ktoś doświadczy Bożej dobroci, to już wtedy nie chce dyskutować na tematy różnic religijnych i tym podobne historie. Chce wiedzieć, co ty wiesz, czego on nie wie. Dlatego, że jeśli spotka się dwóch ludzi, którzy mają pogląd na temat religii, mogą się kłócić w nieskończoność. I każdy będzie uważał, że jego pogląd jest tak samo ważny, jak jego. Ale kiedy dotyka cię Boża moc i ta osoba wie, że sama nigdy w życiu nie mogłaby czegoś takiego zrobić, to zaczyna rozumieć, że ty musisz wiedzieć o Bogu coś, czego ona nie wie. Kiedy zaczynamy słuchać głosu Ducha Świętego, zaczyna się coś dziać. Dwoje znajomych prosiło, abym modlił się o nich, chcieli mieć dziecko. Modliłem się. Urodziło się im dziecko. To było całkiem zabawne, bo siedzieliśmy przy śniadaniu, rozmawialiśmy i w którymś momencie oni mówią: chcielibyśmy mieć dziecko, czy możesz się o nas pomodlić? Ja mówię: dobrze, to wstańcie, pomodlę się o was. Wstaliśmy, pomodliliśmy się i dalej jedliśmy śniadanie. Kilka dni później okazało się, że owa kobieta jest w ciąży. I kiedy dziecko się urodziło, okazało się, że dziecko ma pewien problem. Nieustająco ropiejące oczy. I te oczy ropiały przez kilka miesięcy. I każdego dnia była walka i ból związany z tym, że musieli mu odklejać te oczy, moczyć, robić najróżniejsze rzeczy. I to nie przechodziło. Chodzili do różnych specjalistów, do różnych lekarzy, stosowali wszelkie możliwe preparaty. Ale stała się pewna rzecz. Któregoś dnia ojciec owego dziecka siedział z tym dzieckiem w domu i usłyszał, jak Duch Święty do niego mówi: jeśli teraz pomodlicie się razem w zgodzie z żoną, uzdrowię go natychmiast. Problem był taki, że żony nie było w domu, więc wyciągnął komórkę, połączył się z żoną, powiedział: Duch Święty mi powiedział, że musimy się pomodlić teraz we dwójkę. Pomodlili się, dziecko zostało natychmiast uzdrowione. Nigdy więcej ten problem nie wrócił. Wielokrotnie dzieje się tak, że Bóg do nas z czymś przemawia i my przeoczamy to z powodu braku wrażliwości. Więc wyrabianie w sobie tego nawyku, wyrabianie w sobie uwagi, wewnętrznej uwagi, zwyczaju słuchania, wsłuchiwania się w to, co Duch Święty ma nam do powiedzenia, jest, przepraszam, czymś, co spowoduje, że w życiu codziennym staniemy się bardziej wrażliwi na Jego głos i łatwiej nam będzie poddać się Jego instrukcjom i wskazówkom dotyczącym tego, jak mamy poddawać się Bożemu działaniu. Któregoś dnia byłem w jednym z miast na Mazurach, w Ostródzie. I tam pewna kobieta zajmująca się prowadzeniem instytucji, która miała pod opieką sporo dzieciaków, zapytała, czy nie mógłbym z nią prywatnie porozmawiać po godzinach pracy, więc powiedziałem, że dobrze. Poszedłem do niej do biura, postanowiła zostać tam trochę dłużej, żeby ze mną porozmawiać. Wszedłem do niej do biura. I Duch Święty pokazał mi, że ona ma bardzo poważny problem z dolną częścią kręgosłupa, taką pogłębioną lordozę, i to powoduje bardzo silne bóle każdego dnia w pracy, kiedy siedzi za biurkiem. Więc wszedłem do niej do biura, usiadłem obok i powiedziałem: ty masz problem z lordozą. Ona mówi: tak, boli cię. No tak, ale skąd ty o tym wiesz? Ja mówię: Bóg mi powiedział. Była bardzo zdziwiona i mówi: niemożliwe. Ja mówię: to w ogóle jeszcze nie jest ciekawe. Powiedział mi coś jeszcze. Mówi: co? To, że właśnie ciebie uzdrawia. I w tym momencie została uzdrowiona. Następnego dnia owa kobieta zamiast pracować siedziała w biurze i dzwoniła do wszystkich swoich znajomych Później jeden z urzędników z tego miasta zadzwonił do mnie i mówi, co ty jej zrobiłeś? Mówi, jest kompletnie nawiedzona. Mówi, obdzwoniła chyba już połowę miasta, opowiadając o twojej wizycie wieczorem. Ona została uzdrowiona. Dla niej to było niesamowite przeżycie. Kiedy powiedziałem jej, że Bóg mi powiedział, że ją teraz uzdrowi, że nie tylko powiedział mi o jej problemie, ale też o tym, że ją teraz uzdrowi, ona powiedziała, niemożliwe. Ja powiedziałem, nie szkodzi. Ona nie wierzyła, ale Bóg to zrobił. I jeśli słuchamy głosu Ducha Świętego, mogą się wydarzyć niesamowite rzeczy. Któregoś dnia szedłem przez dworzec. Szedłem na ostatni autobus, jaki miałem. I Duch Święty do mnie przemówił. Pokazał mi osobę, która siedziała pod filarem na dworcu i mówi, idź teraz i rozmawiaj z nią. Ona teraz będzie zbawiona. Myślę sobie, Boże, ale to jest ostatni autobus, jak ja do domu nie wrócę. Ale Bóg do mnie pokazał mi to bardzo wyraźnie. Więc poszedłem, stanąłem przed tą dziewczyną i powiedziałem, czy obchodzi cię twoje zbawienie? Czy chcesz być zbawiona? Ona wybuchła płaczem i powiedziała, tej nocy nie mogłam spać i modliłam się, żeby Bóg przysłał do mnie kogoś, kto mi to wytłumaczy. Mówię, to jestem. Inna sytuacja. Pewien człowiek odwoził mnie swoim ekskluzywnym maluchem do domu. Minęliśmy dwoje ludzi. Facet miał bardzo dziwną fryzurę. Kiedyś prawdopodobnie miał dredy, ale teraz mu się przemieniło to w jakiś kask. No, nie wyglądało to najlepiej. Obok niego była niska dziewczyna i kiedy ich minęliśmy, usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi, zabierz ich do domu. Więc jakieś pół kilometra dalej mówię do tego znajomego, możemy się zatrzymać? Okej, możemy się cofnąć? Spoko. Na szczęście nie pytał dlaczego, ale Duch Święty mi powiedział, a mi było głupio, z jednej strony, jak jemu to powiedzieć, dlaczego mielibyśmy się zatrzymywać i się cofać, a jeszcze głupiej, jak zacząć rozmowę z nimi, obcy ludzie. Podjechaliśmy do nich, otworzyłem okno i mówię, cześć. A oni mówią do mnie, cześć. Pytam, co tu robicie? Jakoś trzeba było zacząć. Oni mówią, wiesz, szukamy jakiejś dzikiej plaży. Więc powiedziałem im, gdzie jest tu kilka dzikich plaż, a później spytałem, a dlaczego szukacie dzikiej plaży? Musimy się gdzieś przespać, bo właśnie tak się stało, że wzięliśmy ślub, postanowiliśmy pojechać na Mazury i po drodze jacyś dziwni ludzie ze wschodu ukradli im cały bagaż, więc wysiedli na dworcu bez niczego. Mówię, dobra, to ja was zabieram dzisiaj do domu. Zabrałem ich do domu. I co się okazało? Okazało się, że oni byli liderami odnowy w Duchu Świętym w Krakowie. I kiedy znaleźli się w tej sytuacji, to od razu się pomodlili. Boże, przyślij kogoś, kto się nami zajmie. Ciekawe, nie? Jeśli słuchasz głosu Ducha Świętego, jesteś nieustannie w takich sytuacjach. Duch Święty do ciebie mówi. Na pewno. Ale czy my go słyszymy? Jeśli zaczynamy kształtować w sobie wrażliwość, jeśli zaczynamy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, przeżywasz takich przygód co miesiąc wiele. Jeśli słuchasz głosu Ducha Świętego, codziennie możesz przeżyć coś fantastycznego i niezwykłego. To jest kwestia naszego wyboru, że będziemy stawali się wrażliwi. Czy przeżyliście podobne historie? A czy chcielibyście je przeżywać częściej? Wsłuchujmy się. Słuchanie głosu Ducha Świętego też ma niesamowity wpływ na pogłębienie się doświadczenia tego wymiaru mocy i kwestii związanych z uzdrowieniami w naszym życiu. To będzie się działo i będzie się pogłębiało, jeżeli będziemy słuchać głosu Ducha Świętego. Chciałbym, abyście zapamiętali pewien fragment z listu do Rzymian. Dla mnie jest on niesamowicie ważny i dotyczy tego tematu, który teraz poruszam. To jest 8 rozdział, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Ci, którzy słuchają Ducha Świętego, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie ma ani jednego Bożego dziecka, którego Duch Święty nie chciałby prowadzić w osobisty sposób. A kiedy Go słuchamy, prowadzi nas do tego, abyśmy robili to, co Jezus. Abyśmy tak modlili się jak Jezus, abyśmy tak pościli jak Jezus, abyśmy tak głosili jak Jezus i abyśmy tak psuli pogrzeby jak Jezus. Abyśmy widzieli uzdrowienia tak jak Jezus je widział i abyśmy widzieli uwolnienia od demonów tak jak Jezus je widział. Jeśli słuchamy głosu Ducha Świętego, dzieje się coś naprawdę fantastycznego. Potrzebujemy odzyskać świadomość tego, jak wielka jest rola naszej wiary. Pielęgnować wiarę, dbać o nią. Potrzebujemy zadbać o to, by nasz obraz Boga, Jego ojcostwa, Jego dobroci, Jego miłosierdzia został wypolerowany, odkurzony i jaśniał, tak abyśmy byli niezmiernie Nim zachwyceni. I potrzebujemy nauczyć się słuchać głosu Ducha Świętego, abyśmy mogli poddawać się Bogu w każdej sytuacji, w której będzie chciał nas użyć. Nie jestem w stanie omówić wszystkich tematów, więc te trzy tematy mogłem dzisiaj zasygnalizować. Czy to było ważne dla Was?